Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Nasz program realizuje dzisiaj Jarosław Pachczyński. A będziemy rozmawiać o wystawie Malczewski i Słowacki, ale w niezwykłej odsłonie, bo ci obaj wybitni przedstawiciele naszego narodu na jednej strunie z inicjacji profesora Bartosza Korzeniewskiego, o tym za chwilę porozmawiamy. To jest wystawa, która jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Warszawie. Goście, z którymi dzisiaj na ten temat porozmawiam, to w studiu filolog, profesor UAM, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak.
Dobry wieczór Państwu.
Na łączach rozmawiamy z kuratorem wystawy na jednej strunie, kustoszem Muzeum Narodowego w Warszawie, doktorem Piotrem Kopszakiem.
Dobry wieczór Państwu.
A pana profesora Bartosza Korzeniewskiego, prezesa Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych, pracownika Wydziału Historycznego, profesora UAM, inicjatora wystawy na jednej strunie, Malczewski i Słowacki. Posłuchamy teraz w krótkim materiale. Ja zapytałam pana profesora Bartosza Korzeniewskiego o to, co on tak ładnie nazwał takim podglebiem jego inspiracji do zainicjowania wystawy na jednej strunie, Malczewski i Słowacki.
W młodzieńczych latach się zafascynowałem lekturą Słowackiego, a jednocześnie w jeszcze wcześniejszych latach jako poznaniak, jak chodziłem do Muzeum Narodowego w Poznaniu, jeszcze w tych czasach, kiedy do muzeum chodziło się w kapciach i nie wolno było niczego dotykać, to jak wiadomo w naszym muzeum jest bardzo dużo obrazów Malczewskiego, to jest największa kolekcja w Polsce. I tutaj jakby tak ta moja fascynacja muzeami się od razu związała z fascynacją Malczewskim. Oczywiście jako dziecko niewiele może z niego rozumiałem, natomiast później pamiętam wystawę z roku 90, kiedy już w liceum pisałem tam pracę na polskim z niego i tutaj już mnie mocno zafascynował. Natomiast połączenie ich, muszę przyznać, przyszło dopiero teraz w tym roku pod wpływem poznania się z panem profesorem Henrykiem Głębockim, który parę lat temu odkrył w archiwum moskiewskim rękopis Raptularza, czyli tego notatnika słowackiego, który przez wiele lat uchodził za spalony w czasie Powstania Warszawskiego. To jest ogromne odkrycie, jeszcze wciąż niedoceniane. To ono mnie w zasadzie naprowadziło na taką wystawę, która miała być otwarta 4 września 1939 roku w Krzemieńcu, a więc w miejscu urodzenia, w mieście urodzenia Słowackiego. Wielka wystawa rocznicowa, oczywiście wybuch wojny spowodował, że ta wystawa już w zasadzie oglądana, bo ona była dla prasy i dla publiczności już otwarta od maja, no nie doszło do jej oficjalnego otwarcia i właśnie na tej wystawie był prezentowany Raptularz, który później zaginął. Zaginął z wyjątkiem jednej kartki malutkiej, która jest prezentowana właśnie na tej wystawie na jednej stronie Malczewskiej Słowackiej w Muzeum Narodowym. To już jest w ogóle niesamowita historia. Jedna kartka Raptularza, które łączy kilku twórców ważnych dla Polaków. Otóż tą malutką karteczkę z Raptularza z rysunkem z podróży do Palestyny Słowackiego, ręką Słowackiego, została podarowana przez Słowackiego Norwidowi, który o tym w jednym ze swoich wierszy pisze. I Norwid z kolei przeciął tą karteczkę na pół, jedną sobie zostawił, a drugą podał komuś, żeby przyjechała z powrotem do Polski. No i okazuje się, że prawdopodobnie Norwid dał ją znowuż Kraszewskiemu, polskiemu pisarzowi, który jednocześnie był znanym kolekcjonerem. I Kraszewski prawdopodobnie właśnie przywiózł połowę tej karteczki, tego rysunku do Polski i tak właśnie ona trafiła później do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie przetrwała wojnę. No i była jakby jedynym elementem świadomości badaczy, który przetrwał wojnę z tego Raptularza. Jak się okazuje, po wielu latach w Moskwie znalazła się reszta tego Raptularza. No on oczywiście, profesor Głębocki, nie otrzymał egzemplarza rękopisu, bo to raczej u Rosjan jest niemożliwe w tej chwili. Oni już uważają, że wszystko, co mieli, to już nam oddali. No ale oczywiście nie jest to prawda, ale no ważne, że przekazali skan i w tej chwili jest opracowywany przez zespół naukowców ten rapturaż i będzie wydany. No i właśnie ta historia tej wystawy doprowadziła mnie do tych związków słowackiego z malczewskim, no i to można powiedzieć takie podglebie tego mojego pomysłu na tą wystawę w Muzeum Narodowym.
Podglebie pomysłu profesora Bartosza Korzeniewskiego, ja tylko dodam, że z tym pomysłem profesor zwrócił się do dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, profesora Jerzego Miziołka, który dosyć szybko, jak pan profesor mi mówił, zareagował na ten pomysł i postanowił o tym, żeby wysiłek podjęcia takiej wystawy zainicjować. Wystawa trwa teraz w Muzeum Narodowym, a ja teraz zapytam, swoje pytanie skieruję do profesora Wiesława Ratajczaka. O fascynacji słowackim przez Malczewskiego to my wiemy, ale na ile ten ich związek rzeczywiście był mocny, że aż na tej jednej strunie należało ich posadzić?
To jest tak ogromny temat, że pewnie moglibyśmy całą noc się nad tym zastanawiać, ale tak rozpoczynając od początku, czyli od artystycznej edukacji, od lektur młodego Malczewskiego, to nie ulega kwestii, że Słowacki był jednym z patronów jego intelektualnej drogi. Kiedy sięgamy choćby do znakomitej książki Doroty Kudelskiej, Dukt pisma i pędzla, to biografia intelektualna Jacka Malczewskiego, to dowiadujemy się między innymi, że już młodego Malczewskiego jego ojciec Julian przestrzegał przed poetą, którego wspólnie wielbili. Znaczy ojciec wiedział, że te nastroje, że te emocje, które znajdowane są w poezji Juliusza Słowackiego przez młodych zwłaszcza czytelników, są emocjami może niebezpiecznymi. I kiedy widział taki odruch niezdecydowania, melancholii u swojego syna, to zdawał się Malczewskiego za to obarczać. To tak pół żartem, pół serio, choć myślę, że ojciec przyszłego malarza traktował sprawę bardzo serio. A te pierwsze lektury właściwie są lekturami, które towarzyszą Słowackiemu przez całe jego życie, bo jednak w samym centrum jest ten utwór niepozorny, ale dla Malczewskiego najważniejszy, czyli poemat prozą Angeli, a poza tym dramaty Balladyna, Lilla Veneda. Z czasem pojawią się też nawiązania do Króla Ducha, do innych utworów, ale właściwie Angeli ciągle pozostanie tym najbardziej inspirującym, najbardziej chciałoby się powiedzieć nie dającym o sobie zapomnieć poematem, choć jednocześnie, jak już wspomniałem, jest to utwór bardzo krótki i powiedzieć można, że taki powściągliwy w formie, bo sam Słowacki o tym pisał w objaśnieniach do Stefana, do Konstantego Gaszyńskiego adresowanych, że właściwie jest to taki utwór, który jest na przekór epoce wielomównej, że w taką dosłownie chyba to nazywa ekonomią detalów się w swojej pracy kierował, żeby tematu bardzo istotnego nie przegadać. I może to jest też tak szczególnie inspirujące, zgodnie znów z intencją samego Słowackiego, że to, co jest niewypełnione, co jest właśnie z taką ekonomią pewnych sugestii jedynie podane, uzupełnić już wysiłkiem swojej wyobraźni. I to przez całe życie Jacek Malczewski z tym poematem i oczywiście także z innymi dziełami Słowackiego robił.
Profesor Jerzy Miziołek mówił podczas wernisażu wystawy, że muzeum posiada 140 obrazów Jacka Malczewskiego. Panie doktorze, moje pytanie do doktora Piotra Koprzaka. Jak skonstruowaliście taką wystawę? Jak ona wygląda? Bo jesteśmy w radiu i na panu teraz spocznie ten trud, żeby opisać nam tę wystawę tak, żebyśmy ją mogli zobaczyć trochę.
Naszym pierwszym celem było właśnie przypomnienie tego dla historyków sztuki może aż nazbyt oczywistego faktu właśnie inspiracji poezją Słowackiego, która jest widoczna właściwie w całej twórczości Jacka Malczewskiego. A jednak wydawało nam się, że to jest być może oczywiste dla historyków sztuki, ale nie musi być tak oczywiste dla miłośników, dla widzów. zwłaszcza, że no niestety już znajomość poezji słowackiego nie jest tak powszechna jak w czasach Malczewskiego. Zresztą to właśnie ten koniec XIX wieku to był początek wielkiego zainteresowania twórczością Słowackiego, które to zainteresowanie osiągnęło apogeum w początku XX wieku. Zresztą porównywano Słowackiego, została wtedy opublikowana taka bardzo, bardzo wpływowa książka Ignacego Matuszewskiego, Słowackia nowa sztuka, w której no on po prostu wykazuje, że źródła sztuki nowoczesnej tkwią właśnie w myśli Słowackiego. Można je tam dostrzec. Łączy, on widzi we Słowackim nawet związki z twórczością prerafaelitów, chociaż to było zupełnie anachroniczne, bo Słowacki przecież działał wcześniej, ale dostrzega w tym podobne cechy. Dlatego właśnie współcześni Malczewskiego mogli te wszystkie aluzje do utworów Słowackiego wychwytywać dużo szybciej. Może to nie było oczywiste dla wszystkich, bo jednak Malczewski nawet wtedy był twórcą niezrozumiałym. Ale dzisiaj, myśląc o Malczewskim, mamy do dyspozycji szereg różnych interpretacji, które właściwie wszystkie teorie, jakie w humanistyce powstawały, były używane do interpretacji twórczości Słowackiego, od strukturalizmu przez psychoanalizę, czy właśnie badania biograficzne, tak jak we wspomnianej przez profesora Ratajczaka książce profesor Doroty Kudelskiej. Natomiast my mieliśmy dużo, dużo bardziej skromny zamiar. Właśnie chcieliśmy pokazać tę taką warstwę podstawową, czyli zestawić obrazy, które były inspirowane konkretnymi utworami Malczewskiego, właśnie z tekstami, które dotyczą przedstawianych scen, a następnie pokazać obrazy już z późniejszego okresu, w których te wątki, przede wszystkim właśnie ze wspomnianego już poematu Angeli, znajdują dalszy ciąg i one właściwie pojawiają się już niejako w tle, ale to tło jest cały czas obecne.
Czy możemy mówić o jakiejś wspólnocie idei, która łączy Słowackiego i Malczewskiego? Jeśli możemy mówić o takiej wspólnocie idei, to jaka to jest idea?
No oczywiście, to właściwie wydaje się, że jest wiele płaszczyzn, na których oni się spotykali. No ale takim na pewno podstawowym punktem styku jest ich, no, mówiąc górnolotnie, miłość ojczyzny. Miłość ojczyzny, którą przeżywali czasem bardzo boleśnie, a może raczej na ogół bardzo boleśnie.
W tym roku ten powód do powstania tej wystawy jest też taki, to właściwie dwa powody albo i więcej, ale dwa główne. To jest 170. rocznica śmierci Juliusza Słowackiego i 90. rocznica śmierci Jacka Malczewskiego. Słowacki, kiedy zmarł, to 5 lat później Jacek Malczewski się narodził. Tak chronologicznie się losy obu panów układały. Ale panie doktorze, ja bym jeszcze prosiła o takie porządkujące przedstawienie nam tej wystawy, powiedzenie, ile prac możemy oglądać na tej wystawie, jakiego rodzaju to są prace, czy to są obrazy, czy to są rysunki, bo ten fragment karteczki, która zainspirowała profesora Bartosza Korzeniewskiego, to tam z kolei mowa była o rysunku Słowackiego, więc Muzeum Narodowe chyba też rysunki Słowackiego posiada.
Tak, ja myślę, że to jest jeden z atutów tej wystawy, ponieważ te rysunki za mojej pamięci w ogóle nie były nigdy publicznie pokazywane. Natomiast wydaje mi się, że zasługują na to, żeby je obejrzeć. I warto o tym wiedzieć, że Muzeum Narodowe w Warszawie również rysunki poetów posiada w swoich zbiorach.
A panie doktorze, tak z ciekawości, bo na pewno słuchacze ta ciekawość zjada teraz, to od strony artystycznej są wartościowe prace, czy to jest taka ciekawostka, że Juliusz Słowacki sobie tam rysował?
Na pewno coś więcej niż ciekawostka, bo Słowacki był uzdolnionym amatorem i rzeczywiście miał okazję kształcić swoje umiejętności rysunkowe i zresztą zachęcam do obejrzenia i oceny samemu. Wydaje mi się, że to są bardzo, bardzo udane prace. Zresztą tak jak w przypadku Malczewskiego tutaj głównym inspiratorem był ojciec, to w przypadku Słowackiego matka zachęcała go do rysunków, do podróży w okolicach Wilna i przedstawiania widzianych widoków. I właśnie takie widoki mamy na tej wystawie. Ale rysunków Słowackiego jest oczywiście niewiele. Natomiast my, planując razem z panią kustosz Anną Grochalą scenariusz tej wystawy, staraliśmy się przede wszystkim pokazać właśnie, jak głęboki był związek Malczewskiego z twórczością Słowackiego. I dlatego pokazaliśmy dość duży zbiór dziecięcych rysunków Malczewskiego, które były inspirowane utworami Słowackiego czytanymi właśnie już w okresie młodzieńczym. Tych rysunków jest około 50. Obrazów na wystawie jest 32. I oprócz Słowackiego i Malczewskiego pokazujemy też album Marii Wodzińskiej, która przebywała w Szwajcarii ze Słowackim, i rysunki przerysowane z rysunków Słowackiego przez jego stryja Teofila Janczewskiego, przedstawiające Pornik. To było takie miejsce w Normandii, do którego Słowacki jeździł, aby podreperować swoje zdrowie, choć niektórzy uważają, że to właśnie jeszcze bardziej pogorszyło jego stan, bo on lubił kąpiele w zimnej wodzie Atlantyku, co na pewno nie było sprzyjające.
Działa to mocno na naszą wyobraźnię. Teraz zrobimy sobie małą przerwę muzyczną i posłuchamy Juliusza Słowackiego w wykonaniu Marka Grechuty.
Do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone będą ci małe poemata składać. Ja bym to samo powiedział co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną. Taką jakby z nieba, niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, to każda gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Thank you.
Jeśli myśleli Państwo, że Juliusz Słowacki to tylko postać z lektur szkolnych, to myślę, że piosenka do słów Juliusza Słowackiego w wykonaniu Marka Grechuty uświadomi Państwo, że Juliusz Słowacki jest z nami bliżej niż się nam wydaje. Profesor Wiesław Ratajczak chciał jeszcze coś dodać do tego, o czym rozmawialiśmy przed naszą przerwą muzyczną.
Piotr Kopczak mówił o tej bliskości tematycznej, o tym wielkim temacie ojczyzny, który dwóch artystów połączył. Ja bym dodał jeszcze taką chyba podstawową, czy jedną z podstawowych cech wspólnych dla twórczości Słowackiego i Malczewskiego. Mianowicie to, że oni w sposób niezwykły, nie chciałbym nadużywać słowa nowoczesny, ale ono ciśnie się na usta, są autorami, są artystami komentującymi swoją twórczość, obecnymi w swojej twórczości. Czy to, co widzimy choćby w poematach dygresyjnych Słowackiego, tę nieustanną obecność poety, który czuwa nad duktem słowa, który komentuje metaforę, który prowokuje komentarzami, który sam siebie zachęca do pójścia dalej tym duktem poetyckiej wyobraźni, to także widzimy u Malczewskiego, prawda, który jest aktorem swoich kompozycji, który bardzo często przedstawia siebie w rozmaitych rolach, pozach, który niejako wewnątrz obrazu komentuje jego temat, odnosi się do postaci. Myślę, że tego mógł się nauczyć tej właśnie, powiedziałbym, dygresyjności, tej autoironii, tego nieustannego komentowania dzieła mógł się nauczyć właśnie u Słowackiego. Wydaje mi się, że jest tutaj bardzo duże podobieństwo, duża bliskość.
Panie doktorze, zgodzi się pan z taką interpretacją też?
Tak, oczywiście. Tych punktów styku jest naprawdę bardzo dużo. Myśląc o takich kwestiach ogólnych, to należałoby też wymienić filozofię genezyjską Słowackiego, która na pewno głęboki wpływ wywarła na Malczewskiego, jeżeli pomyślimy o takich obrazach jak Melancholia, czy właśnie Angeli, taki może mniej znany, ale bardzo ważny obraz z Muzeum Narodowego w Krakowie, namalowany już w 1918 roku, a więc właściwie w przededniu niepodległości. To jest jednak taki no, trochę pesymistyczny pogląd na kwestie właśnie losu Polski. Angeli dochodzi do domu i pada martwy przed kołowrotem, przed własnym majątkiem. Także to też miało, ale to może pan profesor Ratajczak jest tutaj zdecydowanie bardziej ode mnie predestynowany do mówienia o filozofii genezyjskiej.
Panie profesorze, bo skoro już został pan tutaj przez doktora Kopczaka wywołany, to może powiemy parę słów o tej sile Słowackiego jako wieszcza. Czy wszystkie proroctwa na przykład Słowackiego się wypełniły? Czy to jest taka poezja, która jest cały czas aktualna i w której możemy szukać nowej wizji na naszego miejsca na świecie właśnie u Słowackiego?
Pewnie on sam na nazwanie go wieszczem zareagowałby uśmiechem, może jakąś ironiczną, złośliwą uwagą pod adresem kogoś, kto taką opinię by formułował, bo wiadomo, że wobec chociażby 44 słynnego z Dziadów Mickiewicza taką ironiczną frazę zawarł w swoim poemacie i wobec takiej poezji wieszczej starał się zachować dystans.
Ale tak mu wychodziło czasami,
no właśnie,
po
właśnie. Oczywiście rozumiem, że pani redaktor wspomina o tej niezapomnianej i przepięknie skomentowanej przez świętej pamięci profesora Jarosława Maciejewskiego w frazie o słowiańskim papieżu. W istocie, znaczy mając w pamięci autoironię Słowackiego, mając w pamięci jego dystans do wieszczych sformułowań, czytając te słowa, nawet teraz po latach, ponownie do nich wracając, nie tylko wtedy na przełomie lat 80. i 90., kiedy te słowa się w historii spełniły wyborem Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Nawet dzisiaj te słowa robią nieprawdopodobnie mocne wrażenie. Tak pół żartem, pół serio w międzyczasie z panią redaktor wymieniłem uwagi na temat pewnego symbolu, o który dzisiaj toczy się spór i wprost mówiąc mam na myśli symbol tęczy, który pojawia się w Angelim. I może warto byłoby takie sformułowanie z poematu wyjęte jako przestrogę przytoczyć.
Ten jak brzmi ten fragment?
Symbol zgody. Symbol wybaczenia i błogosławieństwa zamienia się w Angelim w symbol Bożego gniewu. Przeczytam, to jest 14 rozdział Angelego. A wyciągnąwszy rękę, anieli pokazali na wielką tęczę, która przebiegła i położyła się na połowicy chmurnych niebios, mówiąc: oto ten jest. I straszliwe przerażenie zdjęło te ludojady na widok rzeczy tak pięknej i błyszczącej, której Bóg użył na znak swego rozgniewania. Że brzmi to, może niestosownie tutaj pozwalam sobie uśmiechać się cytując te słowa, ale brzmi to jakoś bardzo niepokojąco. Znaczy pokazuje Słowacki, jaką siłę mają symbole i jak one odwrócone mogą przeciwko tym, którzy się tymi symbolami posługują, zadziałać.
Panie doktorze, pytanie jako doznawcy też twórczości Malczewskiego. Konkretnie jakie ślady i tropy Słowackiego w obrazach u Malczewskiego możemy znaleźć? Myślę tutaj o tej symbolice. Malczewski jest oczywiście, to jest już taka ikona symbolizmu właściwie, Malczewski, ale jak połączyć to ze słowami, z tym, co Słowacki wyrażał w swojej poezji?
Malczewski rzeczywiście większość swojej twórczej kariery, większość jego kariery przypadła na czas symbolizmu, ale im dłużej oglądam jego obrazy i jakoś bliżej obcuję z jego twórczością, to tym trudniej mi zaszufladkować go właśnie do jakiejś konkretnej epoki. On właściwie zaczynał jako malarz akademicki. Miał dość istotny okres fascynacji realizmem i do tego realizmu wracał, bo właśnie obraz, który jest pokazany na wystawie, jedna z wersji Śmierci Elenej, malowana już właściwie u szczytu tego okresu symbolistycznego, jest znowu powrotem do estetyki jego obrazów z lat 80. właśnie, kiedy malował swój cykl syberyjski, inspirowany Angelim.
Czy można się zgodzić z tym, że on, mimo tego, że przynależał do młodej Polski, to realizował właściwie program taki romantyczny Słowackiego?
Myślę, że to jest chyba najlepsze określenie, ale twórczość Malczewskiego wydaje mi się, że jest tak indywidualna i tak niezwykła, że oczywiście, że trudno mówić o polskim symbolizmie bez Malczewskiego i to by była herezja. Natomiast im dokładniej się jej przyglądamy, to tym bardziej widoczne są elementy, które przekraczają kolejne epoki artystyczne. I właściwie, kiedy Malczewski był pokazywany w Musée d'Orsay, to w przedmowie do katalogu dyrektor Musée d'Orsay właśnie zwrócił uwagę na taki protosurrealistyczny aspekt jego sztuki. Także on wyprzedzał też swoją epokę pod właśnie nawiązując do tej symboliki snu czy w ogóle wizyjności marzeń sennych i to wydaje mi się, że to też był punkt wspólny ze słowackim.
Panie profesorze, a co byśmy powiedzieli w kontekście Malczewskiego i Słowackiego i tej idei korespondencji sztuk?
No tu wiele by pewnie podpowiedział wspominany już przez doktora Piotra Koprzaka młodopolski krytyk, autor najważniejszej książki o Słowackim wydanej na przełomie wieków, czyli Ignacy Matuszewski. Ta praca Słowacki i nowa sztuka, czyli modernizm, ona zawiera odniesienia, kiedy do niej sięgamy, myśląc, że to przede wszystkim praca krytyczno-literacka, okazuje się, że wielkim zaskoczeniem dla czytelnika jest to, że w tej pracy znajdziemy mnóstwo odniesień muzycznych, mnóstwo odniesień plastycznych. Dla tego okresu, w którym tak ważne było poszukiwanie tego, co sztukę łączy, pewnych wspólnych inspiracji, korespondencji sztuk, oddziaływania na rozmaite zmysły, sięgnięcie po Słowackiego, no nagle okazywało się ogromną inspiracją. Odkrywano muzyczność, wizyjność tej poezji. Może taki fragment rozprawy Ignacego Matuszewskiego, króciutki obiecuję, przytoczę, który pokazuje, jak na przełomie wieków czytano Słowackiego, jak Słowacki stał się współczesnym młodopolskim, modernistycznym, nie tylko poetą, ale właściwie poetą w takim szerszym sensie, czy poetą, czyli artystą. O, może tak rzecz ujmując. Poezja nowoczesna nie szarpie bezpośrednio za jedną tylko strunę harfy duchowej, lecz wywołuje pośrednio sympatyczne współgrania wszystkich strun nastrojowych na ton pokrewny. Porusza nie tylko jedno uczucie, lecz całą gamę związanych ze sobą asocjacyjnie uczuć, wyobrażeń i pojęć. Zwraca się nie do tego lub owego zmysłu, lecz do ogniska psychicznego, w którym ześrodkowują się wrażenia płynące od wszystkich zmysłów. Świetnie. Taki ideał sztuki łączącej doświadczenia sztuk wielu, oddziaływującej na wszystkie zmysły, pośrednio odszukują krytycy młodopolscy w romantyzmie, właśnie w dziele Juliusza Słowackiego. Na tym jego aktualność przede wszystkim polegała.
Ja teraz proponuję jeszcze posłuchać paru słów profesora Bartosza Korzeniewskiego, który nam trochę przybliży to, dlaczego poznaniacy tak bardzo cenią sobie Jacka Malczewskiego.
W katalogu tej wystawy, do którego napisania jednego tekstu zostałem zaproszony przez dyrektora Niedziałka, zająłem się wielkopolskimi tropami pamięci Malczewskiego, ponieważ jako patriota poznański, wielkopolski, nie omieszkałem tam przemycić wątków wielkopolskich, a było ich dużo. O dwóch wspomnę, dwóch ludziach, Edwardzie Hrabim Raczyńskim, który był największym zbieraczem i mecenasem Malczewskiego. Zakupił ponad 40 jego obrazów i zgromadził w galerii Rogalińskiej, która znowuż później po wojnie stała się podstawą zbioru poznańskiego oddziału Muzeum Narodowego. To jest jedna osoba, a druga osoba mniej znana, a bardzo zasłużona dla promocji Malczewskiego, która w zasadzie w świat go wywiozła i zaprezentowała całemu światu. To była pani świętej pamięci Agnieszka Ławniczakowa, kurator i wicedyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu przez wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat, która odkryła Malczewskiego, namówiła w latach 60., kiedy on był zupełnie jakby zapomniany. To był czas bezpośrednio po socrealizmie. W sztuce zupełnie nie było atmosfery do oglądania Malczewskiego i ona w 69 roku go zawiozła na Biennale Sztuki Współczesnej do São Paulo w Brazylii. I proszę sobie wyobrazić, że tam wzbudził ogromne zainteresowanie wśród Brazylijczyków i nie tylko. I ten pawilon polski był tłumnie odwiedzany. Później go zawiozła i do Niemiec, i na Węgry, i do Londynu, i do Muzeum d'Orsay w Paryżu. Jednocześnie bardzo go badając, tutaj interpretując i w ogóle sprowadzając do poznańskiego oddziału Muzeum Narodowego kilkanaście obrazów. Niektóre, jak tutaj wiem od córki pani Agaty Ławniczak, która udostępniła mi jej archiwum rodzinne, i jest taka opowieść, że jedno z najciekawszych dzieł Malczewskiego, Śmierci Elenaj, pani Agnieszka Ławniczakowa odkryła w latach 60. czy 70. gdzieś w domu w Płocku zwinięty ten obraz był w rulon i stał za piecem. W takim mniej więcej poszanowaniu była wtedy dziedzictwo Malczewskiego, no i ona go przywiozła i tak samo jak wiele, wiele innych obrazów i dzięki temu Malczewski jest tak bliski poznaniakom, no bo możemy go oglądać na wystawie stałej i wystawach innych w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
To był profesor Bartosz Korzeniewski, inicjator wystawy Malczewski-Słowacki na jednej strunie w Muzeum Narodowym w Warszawie, ale powiedział coś takiego niezwykłego i wydaje się smutnego, aż trudno w to uwierzyć, że nie było czasu w Polsce w latach 50., 60. na Malczewskiego. Z kolei pan profesor Wiesław Ratajczak mówił o tym niebezpieczeństwie, które tkwiło w poezji Słowackiego, w tym patriotyzmie. Ja się chciałam zapytać pana doktora Piotra Koprzaka, jak to było z tym brakiem popularności Malczewskiego? Czy on był faktycznie ukrywany, czy był traktowany jako niemodny, nieaktualny, czy wręcz jako taki, który te uczucia patriotyczne mógłby jakoś pobudzić i mówić o wartościach innych niż w czasach komunizmu były forowane?
No to rzeczywiście zastanawiające, bo w okresie socrealizmu próbowano na nowo odczytać historię sztuki polskiej i wpasować polskich malarzy od Matejki przez Gierymskich, Pankiewicza, późniejszych twórców właśnie w taki ciąg rozwojowy postępowej myśli, która objawiała się w sztuce polskiej. No i w tym ciągu jednak nie odważono się umieścić Malczewskiego. No oczywiście Malczewski nie był usunięty do magazynów. On pojawia się w książce Nowoczesne Malarstwo Polskie profesora Dobrowolskiego, także to nie można mówić, że on był jakoś ocenzurowany, ale zdecydowanie nie był promowany w żaden sposób. Także rzeczywiście od końca lat 50. można mówić o początku ponownego zainteresowania jego twórczością. No i oczywiście tutaj największe zasługi położyła pani Agnieszka Ławniczakowa, bo jej wystawa zorganizowana w Poznaniu w 1968 roku to nadal jest największa jak dotąd wystawa Malczewskiego.
To w takim razie zróbmy sobie teraz malutką przerwę muzyczną. Piotr Kajetan Matczuk, Testament Mój Słowa, Juliusz Słowacki.
Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny. Dziś was rzucam i dalej idę w cień z duchami. A jak gdyby tu szczęście było, ile smętny. Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica, ani dla mojej lutni, ani dla imienia. Imię moje tak przeszło jako błyskawica i będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia. Mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje lata młode. A póki okręt walczył, siedziałem na maście, a gdy tonął z okrętem, poszedłem pod wodę. Ale kiedyś o smętnych losach zadumany mojej biednej ojczyzny przyzna kto szlachetny, że płaszcz na moim duchu był niewyżebrany, lecz świetnościami moich dawnych przodków świetny. Przyjaciele moi w nocy się zgromadzą i biedne serce moje spalą w aloesie i tej, która mi dała to serce oddadzą. Tak się matkom wypłaca świat, gdy proch odniesie. Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze i zapiją mój pogrzeb oraz własną bidę. Jeśli będę duchem, to się im pokażę. Jeśli Bóg uwolni od męki, niech przyjdę. tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucony szaniec. Co do mnie, ja zostawiam swą maleńką tu drużbę tym, co mogli pokochać serce moje dumne. Znać, że srogą spełniłem twardą Bożą służbę i zgodziłem się tu mieć niepłakaną trumnę. Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi iść i taką obojętność jak ja mieć dla świata, być sternikiem duchami napełnionej łodzi i tak cicho odlecieć jak duch, gdy odlata. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna, co mi żywemu na nic tylko czoło zdobi, lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna, aż was, zjadaczy chleba, w aniołów przerobi. W aniołów przerobi.
Jak mogli państwo usłyszeć, Juliusz Słowacki inspiruje współczesnych artystów naprawdę. I powstają takie utwory, o których może gdybyśmy nie wiedzieli, że ich twórcą jest Juliusz Słowacki, to byśmy naprawdę nie uwierzyli, że można tak połączyć się w czasie z wieszczem. Ale też Malczewski, zdaje się, bezpośrednio cytował Słowackiego na swoich obrazach.
Na swoich obrazach, ale także, jak się okazuje, na odwrociach obrazu. To bardzo ciekawy i taki, powiedzmy, świadczący o ostatecznym przemyśleniu słów Słowackiego przykład. Na obrazie, czy na drugiej stronie obrazu, na cmentarzu Mój pogrzeb, jest cytat z grobu Agamemnona Juliusza Słowackiego, tak jakby utajoną przed widzem intencję, czy komentarz do obrazu na drugiej stronie poeta, malarz umieścił. Myślę, że też świadczy o takim bardzo osobistym stosunku do tej twórczości.
Też przez chwileczkę z panem profesorem tutaj rozmawialiśmy o tym, co łączyło i Malczewskiego, i Słowackiego, to doświadczenie Sybiru.
No właśnie, to jest tak ważna przestrzeń w polskiej kulturze, tak istotna dla polskiej literatury, dla polskiej historii, to oczywiście także dla pamięci historycznej bardzo wielu polskich rodzin. I powiedzieć można, że przez Słowackiego i przez Malczewskiego polska wyobraźnia Sybiru została ukształtowana. Tutaj dodał jeszcze jeden szczegół. Może skoro dr Kopszak wspominał o tym, że niestety już te konteksty literackie nie zawsze są czytelne, to dodawanie kolejnego może jest przesadą, ale bardzo by mi zależało, żeby pomyśleć w kontekście twórczości Jacka Malczewskiego także o Adamie Szymańskim, jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Dzisiaj prawie to pisarz niepamiętany, ale pisarz, którego można byłoby ilustrować dziełami Jacka Malczewskiego, tak się zresztą dość często czyni na okładce wydania Szkiców Szymańskiego, jest właśnie fragment jednego z obrazów syberyjskich Jacka Malczewskiego. I jak się okazuje, pisarz i malarz spotkali się osobiście i zapewne wzajem się inspirowali. Pewne szczegóły, powiedziałbym, etnograficzne dotyczące życia Czukotów, które się pojawiają na obrazach, tak zaskakująco na obrazach Malczewskiego, być może, a nawet można powiedzieć, że na pewno dzięki opowieściom, dzięki inspiracji Adama Szymańskiego się tam zjawiły. Kiedy patrzymy na szkice Szymańskiego, które są taką dokumentarną i niezwykle literacko wyrafinowaną formą opowiadania o Sybirze. Kiedy te szkice czytamy, to słyszymy tam i Słowackiego, i widzimy obrazy Jacka Malczewskiego, tak by można było rzecz ująć. A z kolei na obrazach Malczewskiego nie trudno znaleźć echa tej właśnie prozy. To taki przykład, myślę, no niestety nieco zapomniany, a warto o takich wybitnych dziełach przypominać.
Teraz jak pan profesor mówił o tym spotkaniu bezpośrednim pisarza i malarza, to takie pytanie się zrodziło w mojej głowie, takie z natury ciekawskich, ale czy w ogóle panowie Malczewski i Słowacki, czy oni gdyby mieli szansę się poznać, czy oni by się w ogóle polubili jako osoby, jako mężczyźni ze swoim konkretnym jakimś życiorysem, z jakimś bagażem wyniesionym z domu rodzinnego? Czy byłaby taka szansa, że mogliby się po prostu zaprzyjaźnić?
Pięknie jest o tym pomyśleć, o takim spotkaniu, które oczywiście w historii czy w życiu materialnym spełnić się nie mogło, a może w sferze ducha się spełniło. To tak pół żartem, pół serio, można by rozpocząć od upodobań garderobianych. No, Słowacki słynął z kolorowych kamizelek. O ile się nie mylę, Malczewski to upodobanie do elementu stroju męskiego podzielał. To oczywiście tak pół żartem, pół serio, ale myślę, że takie głębokie zrozumienie, powiedzieć można, spraw własnych, prywatnych, spraw artysty, spraw narodu, ale szerzej takie wejście dzięki tym sprawom, nie przeciw tym sprawom, nie abstrahując od nich, ale dzięki tym sprawom wejście w głąb tradycji europejskiej, aż do jej orfickich korzeni, to myślę, że to by ich bardzo połączyło. Mogłoby rzeczywiście taki nadzwyczajny dialog już wprost prowadzony, a nie poprzez dzieła sztuki między nimi wywołać.
Też taka ciekawostka, cały czas rozmawiamy o takich wyżynach ducha i Malczewskiego, i Słowackiego, ale obaj panowie dosyć w sumie twardo stąpali po ziemi. Sam Słowacki swoje dzieła wydawał własnym sumptem, także to nie był biedny poeta, tylko osoba, która potrafiła swoje pieniądze zarobione w zawodzie innym niż literat, zainwestować tak, że było ją stać na to, żeby swoje dzieła wydawać. No, on się bardzo poświęcał sprawie narodowej, ale był niezależny finansowo i Jacek Malczewski też nie należał do malarzy zapomnianych, porzuconych, niedocenionych.
No, na tym polegała ich nowoczesność. Również na tym. Na zrozumieniu reguł rynku sztuki, na zrozumieniu roli protekcji, roli promocji. Tak pomyślałem, że przy okazji Angelego nawet można o tym mówić, bo cytowane przeze mnie objaśnienia adresowane do Gaszyńskiego na początku zawierają takie rady, co należałoby zrobić z tłumaczeniem francuskim, żeby ono znalazło czytelników we Francji. Że może nie ogłaszać jako osobna książka, bo to przepadnie, nikt tego nie kupi, ale jeśli by fragmenty w modnym piśmie literackim ogłosić, a jeśli jeszcze do tego zainteresowałaby się Jorsan tym, a możemy jej to przesłać, no to wtedy jest szansa, że Angeli w tłumaczeniu znajdzie czytelników także francuskojęzycznych. A chwilę później objaśnia Słowacki szczegóły poematu. Bardzo to jest piękne, bo świadczące o tym, że właśnie artysta świadomy reguł rynku literackiego, bynajmniej to przecież nie wpływa na jakieś obniżenie rangi sztuki, czy na jakieś pójście na ugodę z gustami masowymi. Tak u Słowackiego na pewno nie jest i oczywiście tak nie jest też w przypadku Malczewskiego, o czym pewnie Piotr Kowszak mógłby dopowiedzieć.
Panie doktorze.
Tak, oczywiście. Tutaj właśnie Dorota Kudelska znalazła szereg informacji, zwłaszcza tych, które dotyczą działalności Jacka Malczewskiego w Wiedniu. On, mimo tego, że był twórcą, dla którego temat Polski był tematem głównym, to nie zamierzał ograniczać swojej publiczności tylko do Polaków. On bardzo świadomie działał właśnie i biorąc udział w wystawach międzynarodowych i posiadając pracownię w Wiedniu, właśnie starał się wyjść ze swoją sztuką na zewnątrz, starał się ją promować i rzeczywiście mu się to udawało. Zresztą od samego początku swojej kariery musiał działać tak, żeby móc się z tej sztuki utrzymać, bo miał na utrzymaniu swoją rodzinę. Po śmierci ojca właściwie ciężar utrzymania rodziny spoczywał na nim. Także to był to był bardzo, bardzo ciężki obowiązek, ale on się z niego wywiązał.
Czyli można powiedzieć, że pan wie rzeczywiście malczewski i słowacki. Łączyli w sobie wiele takich cech, których nie powstydziłby się współczesny, dzisiejszy, rzutki przedsiębiorca, artysta. Mogą pod tym takim względem też kierowania swoim losem też być jakimś przykładem.
No oczywiście. To zresztą może nie jest to, może nie we wszystkim należy naśladować Malczewskiego. Bo pytanie, czy on nie przekroczył pewnej cienkiej linii autopromocji, ale to oczywiście jest już kwestią oceny każdego z nas. Natomiast no, ewidentnie wiedział, że należy siebie promować. Robił to bardzo skutecznie. Wszyscy chcieli mieć jego obrazy.
To ja mam nadzieję, że naszym dzisiejszym programem dołożyliśmy taki mały kamyczek i wpisałoby się to w intencje i Malczewskiego, i Słowackiego, takiej ich promocji. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Nasz program już dobiega końca. Dzisiaj Arsenał Kultury poświęciliśmy wystawie Na jednej strunie Malczewski i Słowacki. To jest wystawa, którą mogą Państwo oglądać do 18 sierpnia w Muzeum Narodowym w Warszawie. A gośćmi Arsenał Kultury byli dzisiaj filolog, profesor UM, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak.
Dobranoc Państwu.
Kurator wystawy Na jednej strunie, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie, dr Piotr Kopszak.
Do widzenia Państwu.
Słuchali Państwo wypowiedzi też inicjatora wystawy, profesora UM Bartosza Korzeniewskiego. Ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dobranoc.
Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zadruży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latają, wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy, ich ów jest Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi, padł i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhadu na trąbę stanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, ani ogniste smoki nie ustraszą.
Пошли вербуток.